Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Kolejny odcinek audycji Mówi Nauka. Dzisiaj rozmawiamy o tym między innymi, jak znaleźć informacje na temat COVID-19, tych artykułów, czasopism, które publikują właśnie na ten temat, jest pewnie mnóstwo i ta wiedza w przypadku COVID-19 na pewno się zmienia i wymaga takiej aktualizacji. Dzisiaj w związku z tym pani Anna Białanowicz-Biernat z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, pani Anno, gdzie powinniśmy się udać w przestrzeni internetowej, bądź też w przestrzeni stacjonarnej BUW-u, żeby takie informacje znaleźć?
W związku z tym, że teraz BUW jest już w pełni otwarty, to zdecydowanie zachęcamy do odwiedzenia nas w przestrzeni stacjonarnej. Tam ja i moi koledzy i koleżanki chętnie wskażemy, gdzie szukać i jak szukać. Natomiast to, co możemy znaleźć w internecie, to zdecydowanie zachęcamy do odwiedzenia strony Biblioteki Uniwersyteckiej, czyli buw.uw.edu.pl. Na stronie głównej dla wygody naszych użytkowników i użytkowniczek umieściliśmy okno z wyszukiwaniem. Jest to multiwyszukiwarka, czyli zgodnie z nazwą jest to miejsce, które integruje zasoby elektroniczne, zasoby papierowe biblioteki i właściwie całego uniwersytetu.
Czyli tak, tam wpisujemy, rozumiem, hasło na przykład COVID-19 i czego możemy się spodziewać?
Ja to sprawdziłam i tak naprawdę możemy się spodziewać bardzo dużo. Po wpisaniu takiego najbardziej ogólnego terminu medycznego SARS-CoV-2, to w multiwyszukiwarce na liście wyników znajdzie się ponad 621 tysięcy rozmaitych pozycji. W tym będą e-książki, będą artykuły z czasopism, będą materiały konferencyjne, będą raporty, raporty ekonomiczne, raporty medyczne. Będą też książki papierowe. Tych publikacji, takich monografii papierowych dopiero przybywa, no bo zagadnienie jest stosunkowo nowe. Natomiast źródła elektroniczne bardzo dynamicznie i szybko odpowiadają na to, co się dzieje, więc publikacje elektroniczne są po prostu szybsze. One się pojawiają niemalże natychmiast wraz z odkryciem czegoś nowego w tej dziedzinie. Drogi poszukiwania materiałów na ten temat są przynajmniej dwie. Pierwsza z nich to jest właśnie wspomniana multiwyszukiwarka, czyli już z poziomu strony głównej BUW-u wpisujemy interesujący nas temat. Może to być jedno słowo, mogą być to terminy powiązane ze sobą. Podczas formułowania takiego zapytania warto dość precyzyjnie nazywać to, czego szukamy. Natomiast multiwyszukiwarka jest narzędziem stosunkowo intuicyjnym i szybko można dojść od ogółu do szczegółu. Natomiast druga droga to jest przejrzenie tego, co mamy w zakładce zasoby online, czyli tam są dokładnie stan na dziś, to są 123 bazy licencjonowane, 123 platformy integrujące czasopisma i książki elektroniczne recenzowane naukowo. I w każdej z tych baz, no może nie w każdej, ale w większości z nich możemy już coś znaleźć na temat SARS-CoV-2 i różnych aspektów tego zagadnienia, ponieważ wyróżniamy tam bazy i humanistyczne, i społeczne, również bazy inżynieryjne, bazy z nauk ścisłych, medycznych, ekonomicznych. I każda z tych baz w tym swoim aspekcie zagadnieniu SARS-CoV-2 i całej pandemii się przygląda.
Dla kogo te wszystkie publikacje są dostępne? Czy musimy być czytelnikami BUW-u, czy musimy być studentami Uniwersytetu Warszawskiego?
BUW jest biblioteką publiczną, w związku z czym na miejscu w bibliotece może korzystać z tych zbiorów na naszych komputerach każda osoba, która do BUW-u się zapisze. Warto też wspomnieć teraz w tym czasie związanym z wojną na Ukrainie, BUW stał się otwarty w sposób bezpłatny dla społeczności, która się legitymuje paszportem ukraińskim. Natomiast cała społeczność związana z Uniwersytetem Warszawskim mają pełny dostęp zdalny, czyli z własnych komputerów domowych, z rozmaitych urządzeń w domu, w kawiarni, w podróży, do naszych zasobów elektronicznych.
Podobno, jeżeli interesują nas jakieś zagadnienia, jakieś czasopisma, możemy sobie ustawić alerty, które będą nas powiadamiać o tym, że pojawiły się na ten temat nowe publikacje. Jak to zrobić?
Jak najbardziej jest to możliwe, to prawda. Taką funkcjonalność daje nam właśnie multiwyszukiwarka, czyli ta pierwsza zakładka w oknie wyszukiwawczym widocznym na stronie BUW-u. Wystarczy wprowadzić termin, który nas interesuje, kliknąć wyszukaj i po prawej stronie ekranu pojawia się opcja udostępnij. I tam w tej opcji udostępnij są już ustawienia alertów. Warto wspomnieć, że aby to sfinalizować, należy się w samej multiwyszukiwarce zalogować, to znaczy utworzyć sobie konto użytkownika na jakiś nawet własny, prywatny adres mailowy i tam można ustawić częstotliwość otrzymywania powiadomień na wpisane przez nas zagadnienie, czyli możemy zdecydować się, że system raz dziennie, raz na tydzień, co dwa tygodnie lub raz w miesiącu będzie powiadamiać nas o nowych publikacjach, które się pojawiły na temat, który mu wpisaliśmy.
Pani Anna Białanowicz-Bierna, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, edukowała nas z zakresu tego, jak w elektronicznym świecie BW się poruszać. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
Skoro już wiemy, jak wyszukiwać informacje na temat COVID-19, gdzie szukać zasobów naukowych na ten temat, to teraz sprawdzimy, czego przez ostatnie 2 lata dowiedzieliśmy się na temat SARS-CoV-2 i w naszym studiu kolejny gość, Bartosz Fiałek, lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam. Generalnie wiemy bardzo dużo, trzeba mieć świadomość, że to tak naprawdę początek, bo wirus został pierwszy raz wyizolowany, mówimy o SARS-CoV-2 w styczniu 2020 roku, czyli trochę ponad 2 lata temu, a już naprawdę wiemy o nim bardzo dużo. Wiemy, jaką chorobę wywołuje, wiemy, jak różnie przebiega ta choroba, wiemy, jakie układy ta choroba zajmuje, wiemy, że wywołuje przewlekłe powikłania, że zwiększa ryzyko śmierci nawet po przechorowaniu, że mamy long COVID, czyli właśnie te objawy, które pozostają, a tak naprawdę są wynikiem aktywnego zakażenia SARS-CoV-2, które się zakończyło. Tak więc jednoznacznie trzeba powiedzieć, że wiemy bardzo, bardzo dużo, aczkolwiek medycyna jest nauką dynamicznie rozwijającą się, więc na pewno jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, chociażby nie wiemy, jak leczyć skutecznie zakażenie SARS-CoV-2. Oczywiście mamy leki, no ale one nie są w 100% skuteczne. Mamy leki doustne, mamy leki podawane podskórnie, mamy leki podawane dożylnie, na różnych etapach choroby, bo inaczej leczymy osoby po ekspozycji, inaczej leczymy osoby aktywnie zakażone z przebiegiem łagodnym do umiarkowanego, inaczej leczymy pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby. Nie wiemy, jak leczyć chociażby long COVID, to znaczy, czy będzie to specyficzna, narządowo swoista terapia, czy inna. Tak więc wiemy na pewno, że SARS-CoV-2 to poważny wirus, który wywołuje poważną chorobę, która jest śmiertelna i jest znacznie bardziej śmiertelna, aniżeli chociażby grypa, do której no cały czas jakieś gremia starają się przyrównać COVID-19, co jest oczywistą nieprawdą. Wiemy, że przenosi się drogą powietrzną, więc wszystkie te zasady sanitarno-epidemiologiczne ograniczające rozprzestrzenianie się tego patogenu działają istotnie, zmniejszając ryzyko właśnie zachorowania na COVID-19. Wiemy, że szczepienia ochronne są skuteczne, wiemy, że są bezpieczne, więc mamy też to know-how, w jaki sposób unikać zakażenia, w jaki sposób redukować ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i wiemy, że możemy nawet po przechorowaniu przez dłuższy czas odczuwać skutki tej aktywnej infekcji, więc nauka nam pozwoliła na rozpoznanie COVID-19 w wielu kwestiach, ale tak jak powiedziałem, wiele kwestii również jest niejasnych. Nie wiemy, jak długo rośnie ryzyko wystąpienia różnego typu powikłań, chociażby epizodów zakrzepowo-zatorowych, powikłań związanych z uszkodzeniem mięśnia sercowego, jak długo występują objawy long COVID, dlaczego u niektórych to kilka miesięcy, a u innych kilkanaście miesięcy. Więc tutaj mamy, z uwagi na to, że nie upłynęło jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby faktycznie no, dowiedzieć się, jak długofalowo działa na nasz organizm SARS-CoV-2 i jak długofalowo będą wyglądać skutki przechorowania COVID-19.
Pewnie też nie wszystko wiemy na temat mutacji SARS-CoV-2, tego co może się wydarzyć. Jakie są prognozy powstawania tych nowych mutacji?
Trzeba pamiętać, że wirus sam w sobie nie mutuje, jeżeli nie znajdzie się u gospodarza, czyli w momencie, kiedy wirus nie zainfekuje komórek ludzkich czy zwierzęcych, nie dojdzie do możliwości wystąpienia mutacji. W jakim kierunku wirus mutuje, tego nie wiemy, bo z definicji mutacja jest to zmiana nagła, skokowa i najbardziej charakterystyczne, losowa. Jeżeli coś jest losowe, to nie wiemy, czy będzie prowadzić do wygenerowania wariantu o wyższej zjadliwości, czyli powodującego cięższy przebieg choroby, o wyższej zakaźności, czyli tego, który będzie zakażał łatwiej i większą grupę osób i o tym, że na przykład będzie lepiej uciekał spod naszej odpowiedzi odpornościowej, poszczepiennej albo poinfekcyjnej. Więc tutaj z uwagi na właśnie tę losowość mutacji, losowość zmiany materiału genetycznego patogenu, nie jesteśmy w stanie określić, czy ten wirus będzie szedł w kierunku bardziej łagodnego patogenu, czy będzie szedł w kierunku bardziej zjadliwego patogenu, czy będzie bardziej czy mniej zakaźny, czy będzie potrafił uciec naszej odpowiedzi odpornościowej i w jakimś stopniu rozpocząć w cudzysłowie zabawę od nowa, czy nie. Tego zwyczajnie nie wiemy i nie jest to prawdą, że wirus, czy w ogóle patogeny mutują zawsze w kierunku wersji szczepów, wariantów, linii rozwojowych łagodniejszych. To jest nieprawda, chociażby nawet ta pandemia nam pokazała, że najpierw mieliśmy wariant z Wuhan, później mieliśmy wariant alfa, który był bardziej zakaźny, a po wariancie alfa pojawił się wariant delta, który nie dość, że był bardziej zakaźny niż wariant alfa, czyli lepiej rozprzestrzeniał się, to był bardziej zjadliwy, ponad dwukrotnie częściej wywoływał hospitalizację w porównaniu do wariantu alfa, więc jak nastąpił po wariancie, to znaczy, że wirus zmutował w kierunku bardziej zjadliwym, bardziej zakaźnym, czyli w kierunku cięższym, a nie łagodniejszym. Teraz faktycznie po delcie przyszedł wariant omikron, który jest łagodniejszy per se, sam z siebie jest łagodniejszy, wywołuje łagodniejszy przebieg choroby, mniejszą śmiertelność. Mamy też subwarianty BA2, BA4, BA5, mamy rekombinanty XD, XE, XZ, czyli tak naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego, ale to, czy wariant omega albo inny, czy on będzie wywoływał cięższy przebieg choroby, czy łagodniejszy, tego nikt na świecie nie powie Państwu, tego po prostu zwyczajnie nie wiemy.
Mówi nauka.
Cały czas zbieramy wiedzę, którą nabyliśmy przez ostatnie 2 lata pandemii. Bartosz Fiałek, lekarz, reumatolog w naszym studiu. Cały czas rozmawiamy o tym, co się może wydarzyć także w najbliższych miesiącach pandemii.
Mówi nauka.
Jak te prognozy mutacji i także rozwoju pandemii wyglądają w kontekście wojny w Ukrainie i napływu uchodźców do Polski?
Myślę, że tutaj na pewno różnica w wyszczepieniu, czyli odsetku osób w pełni zaszczepionych pomiędzy Polską a Ukrainą jest istotna statystycznie. Widzimy, że na Ukrainie to osoba co trzecia, natomiast w Polsce to około 56% w pełni zaszczepionych osób, więc widzimy, że jednak jest to około 20 punktów procentowych, nawet trochę ponad, różnicy pomiędzy odsetkiem wyszczepienia populacji polskiej i populacji ukraińskiej. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienie, to one faktycznie nie tyle idealnie bardzo skutecznie zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby, zgonu, hospitalizacji, ale również w znacznie mniejszym stopniu, ale jednak wpływają na zmniejszenie transmisji, czyli de facto też są takim narzędziem pozwalającym na zmniejszenie ładunku krążącego w środowisku wirusa, w tym wypadku SARS-CoV-2. Więc im mniej osób zaszczepionych na danym terenie, na chociażby terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tym większe ryzyko, że będziemy mieli więcej zakażeń. Natomiast pamiętajmy, że i Ukraina, i Polska przez obydwa te kraje w ostatnim czasie, kilka miesięcy temu, ale teraz już idealnie to widać, przeszła fala, która była związana z bardzo dużą liczbą zakażeń właśnie wywołanych ultrazakaźnym wariantem Omikron SARS-CoV-2. Więc na tę chwilę można powiedzieć, że my w jakimś stopniu, i to widzimy w statystykach, nabyliśmy często tę odporność kiedyś nazywaną naturalną, a teraz bardziej profesjonalnie nazywaną poinfekcyjną. Po prostu przechorowaliśmy i ryzyko zachorowania po kilku tygodniach od przechorowania COVID-19 jest niskie, a to dotyczy i populacji polskiej, i populacji ukraińskiej. Tak więc na tę chwilę my jesteśmy w cudzysłowie, bo nie zawsze i nie wszyscy, ale w cudzysłowie jesteśmy w jakimś stopniu miernie, ale jednak bezpieczni z powodu tego, że mieliśmy tak bardzo dużą, wysoką falę tych zakażeń i również przez Ukrainę ta fala omikron się przetoczyła. Pytanie jest takie, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka miesięcy, jak ta odporność zwyczajnie, tak jak jest to naturalnie, wraz z upływającym czasem się zmniejszy, osłabi i wówczas będzie pytanie, jaki będzie wariant obecnie za te kilka miesięcy panował i jak my będziemy wyszczepieni, to znaczy czy dalej będziemy chcieli się szczepić, czy wprowadzi się zalecenia, które chociażby wprowadzane są na całym rozwiniętym świecie o przyjęciu drugiego boostera albo jak to woli czwartej dawki dla osób zdrowych i piątej dawki dla osób immunoniekompetentnych, czy tego nie będziemy robić, bo jeżeli nie będziemy się szczepić, no to pozostanie nam tylko wiara. Wiara w to, że nie przyjdzie kolejna fala, wiara w to, że nie pojawi się kolejna linia rozwojowa zdolna do tego, żeby wywołać epidemię COVID-19 na danym terenie. Ja jednak wolałbym, żebyśmy tę wiarę zamienili na te realne możliwości, czyli skorzystali z tych narzędzi, które mamy, które wiemy, że są bezpieczne i które skutecznie zmniejszają ryzyka związane z rozprzestrzenianiem się i wywoływaniem choroby właśnie związanej z SARS-CoV-2. Czyli żebyśmy się szczepili my wszyscy, którzy żyjemy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, jakie jesteśmy nacji, wyznania, koloru skóry i tak dalej. Każdy z nas jednak powinien osiągnąć ten status epidemiologiczny, jeżeli chodzi o szczepienia przeciw COVID-19, ale też inne, żeby faktycznie no, był to wysoki odsetek wyszczepienia, bo to już też wiemy, tego nas nauczyły te dwa lata, że istnieje korelacja ujemna pomiędzy stopniem wyszczepienia populacji, a liczbą zakażeń, czy liczbą COVID-19. Obrazowo mówiąc, im więcej osób zaszczepionych na danym terenie, tym mniej przypadków COVID-19 i odwrotnie, im mniejszy odsetek wyszczepionej populacji na danym terenie, tym większe ryzyko z tego, że będziemy notować bardzo wysokie liczby związane z pojawianiem się nowych przypadków zachorowania na COVID-19. Tak więc tu jednoznacznie uważam, że teraz względnie poinfekcyjnie, po fali Omikron jesteśmy zabezpieczeni.
To ja tylko do tych życzeń dotyczących szczepień oczywiście się przyłączę, bo wszyscy chcemy być bezpieczni także na jesieni. Bartosz Fiałek, lekarz specjalista w dziedzinie reumatologii, był dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Mówi Nauka.
W tym odcinku to już wszystko. Mówi Nauka już za tydzień. Zuza Łapińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.